Witam w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Cześć, Walter. Cześć, Martin. Dzisiaj druga część dyskusji dotyczącej Ewangelii Jana. Dlaczego w ogóle rozmawiamy na temat Ewangelii Jana? Wspomnieliśmy już o tym w poprzednim odcinku. Zawiera ona szczególne przesłanie. Podkreśla boską naturę Jezusa Chrystusa, stanowi to jej najważniejszą myśl, a także niesie ze sobą szczególne poselstwo dla wszystkich, którzy otrzymają wylanie Ducha Świętego, które jest symbolem tak zwanego późnego deszczu. Jest to niezwykle ważne przesłanie. Zacznijmy więc naszą dyskusję od modlitwy. Ojcze w niebie, pragniemy podziękować Ci za wszystko, co dla nas robisz. Dziękujemy za to, że znowu możemy być razem i prowadzić tę dyskusję. Pobłogosław to spotkanie, oświeć nasze umysły Duchem Świętym. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Martin, apostoł Jan odgrywał kluczową rolę we wczesnym Kościele. Jak wielokrotnie wspominaliśmy, był synem gromu, ale potem jego charakter złagodniał, choć w kwestii zasad do końca pozostał niezłomnym, niczym skała, uczniem Jezusa. Uważam, że nieprzypadkowo to właśnie Jan otrzymał od Boga objawienie na wyspie Patmos, w którym proroctwa Nowego Testamentu są ściśle powiązane z proroctwami Starego Testamentu. Martin, kiedy przestudiowałem księgę proroka Daniela, a następnie przeczytałem książkę Wybrane poselstwa, zauważyłem, że istnieje jeszcze jeden niezwykle interesujący aspekt dotyczący ostatniego wiersza z 12 rozdziału księgi Daniela. W tym rozdziale Bóg mówi, co stanie się przy końcu dziejów świata. W końcowym fragmencie, począwszy od 10 do 12 wiersza, przedstawione są okresy prorocze, natomiast potem Bóg mówi, ale ty idź swoją drogą do końca, odpoczniesz. Odpoczynek oznacza sen w prochu ziemi i pozostaniesz w swoim losie przy końcu dni. Zawsze interpretowałem to wyrażenie jako zmartwychwstanie i uważam, że to całkowicie uprawniona interpretacja, ale jest jeszcze jedno możliwe zastosowanie tego fragmentu, które mi umknęło. Inne możliwe tłumaczenie tego wiersza wskazuje na to, że proroctwa Daniela będą zajmować ważne miejsce w życiu Kościoła w końcowych dniach. To niezwykle interesujące, gdyż potwierdza fakt, że proroctwa Daniela pełnią ważną profetyczną rolę w czasie ostatecznym. Należy pamiętać, że całe fragmenty Księgi Daniela, na przykład proroctwo o 2300 dniach, zostały zapieczętowane na czas końca. Właściwie cała Księga Daniela zajmuje ważne miejsce w czasach końca. Tak, dotyczy to całej Księgi Daniela. W wybranych poselstwach znalazłem fascynującą wypowiedź. Biblia jest cudowną księgą, a duch proroctwa okazuje się bardzo pomocny w jej studiowaniu. Czytam z tomu drugiego, wybranych poselstw, ze strony 109. Wszystko, co Bóg wyszczególnił w proroczej historii, co miało wypełnić się w przeszłości, to nastąpiło, a wszystko, co jeszcze ma przyjść w swoim porządku, to nastąpi. Daniel, Boży prorok, stoi na swoim miejscu. Jan stoi na swoim miejscu. W objawieniu lew z pokolenia Judy otworzył przed studentami proroctwa Księgę Daniela i w ten sposób Daniel stoi na swoim miejscu. Niesie on swoje świadectwo tego, co Pan objawił mu w widzeniu o wielkich i uroczystych wydarzeniach, które musimy poznać, ponieważ stoimy u samego progu ich wypełnienia. Tak więc Daniel stoi na swoim miejscu. Innymi słowy, spełnia on ważną profetyczną rolę. Ewangelista Jan i prorok Daniel są ze sobą ściśle związani. Ewangelia Jana opowiada historię Jezusa w całkowicie odmienny sposób niż pozostałe trzy Ewangelie synoptyczne. Mówiliśmy o tym ostatnio. Ewangelia Jana zawiera informacje dla ludu Bożego, który stanie w obliczu kryzysu. Potem mamy trzy listy Jana i Księgę Objawienia, która łączy w całość wszystkie pisma apostoła Jana. Fascynujące jest to, że gdy studiujemy Ewangelię Jana wraz z duchem proroctwa, wyraźnie widzimy, że wydarzenia przepowiedziane na czas, w którym obecnie żyjemy, dotyczą autorytetu Boga i Jego przykazań. Wspominaliśmy też w ostatnim odcinku o tym, że w czasach Kościoła wczesnochrześcijańskiego kolejność ksiąg Nowego Testamentu była inna i znacznie bardziej podkreślała wagę prawa Bożego, które stanowi fundament władzy Boga. Sabat jest symbolem Jego rządów, znakiem i ucieleśnieniem Jego autorytetu i władzy. Szatan sprzeciwia się temu za pomocą podległych mu sił zła na ziemi. Kiedy nastał właściwy czas, począwszy od roku 1843 do 1844 i w następnych latach na ziemi, rozświetlonej światłem Ducha Bożego, głoszone było poselstwo trzech aniołów. Cała istota konfliktu tak naprawdę objawiła się w czasach reformacji. W Księdze Apokalipsy jest ukazane, jak ten konflikt osiąga swój punkt kulminacyjny. Dowiadujemy się z niej, co robi przeciwnik Boży, aby usunąć fundament władzy Boga nad światem. W czasach apostoła Jana sabat nie był jeszcze przedmiotem wielkiego ataku. Chrześcijanie i Żydzi wspólnie zachowywali ten dzień. Apostoł Jan, który otrzymał objawienie od Boga, nie wiedział, że kwestia sabatu będzie odgrywała tak ważną rolę w czasach końca. Interesujące jest, że o tym, co należy do powinności ludu Bożego w czasach końca i jakie rzeczy są tak naprawdę ważne w tym czasie, możemy dowiedzieć się z 58 rozdziału Księgi Izajasza. Tam też wymienione są zadania wiernego Bogu ludu. W tym rozdziale czytamy o ludziach, którzy odnowią zniszczone miejsce. Dowiadujemy się też, jakiego postu Bóg wymaga od swojego ludu. Postu, który zmienia serce. W wierszu szóstym Bóg mówi, czy to nie to jest tym postem, który wybrałem, rozerwać więzy niegodziwości, rozwiązać ciężkie brzemiona, puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo. To są główne cele ewangelizacji. Dzielić swój chleb z głodnym. To szczególnie ważne w kontekście Ewangelii Jana. Porozmawiamy potem o poruszanych w niej ważnych kwestiach dotyczących chleba w duchowym rozumieniu. Wiersz siódmy należy rozumieć następująco. Dzielić swój chleb z głodnym i ubogich wygnańców wprowadzić do swego domu, a widząc nagiego przeodziać go i nie ukrywać się przed nikim, kto jest twoim ciałem. Te wiersze nie mają tylko dosłownego zastosowania, mają przede wszystkim odniesienie duchowe. Innymi słowy, nagi to człowiek, któremu brakuje sprawiedliwości Chrystusa. Głodni to ci, którzy łakną prawd Ewangelii. Ciekawe, że Izajasz pisze też o tych, którzy zostali wyrzuceni z domu Bożego. Mowa jest tutaj o przedstawicielach ludu Bożego, którzy nadużywając Bożego autorytetu uczynili nieznośnym życie swoich braci i sióstr. Nastąpi czas, kiedy Bóg zgromadzi wszystkich pod swoimi skrzydłami i naprawi wyrządzone im krzywdy. Bóg sprowadzi ich z powrotem do domu. To interesujące. Mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku. Wygnańcy wrócą do domu. Nie ma tutaj mowy o porzuceniu domu. Wbrew temu, jak przekonują niektórzy, że należy wyjść z kościoła, gdyż stał się Babilonem. Część wierzących została wyrzucona ze względu na zepsucie panujące w domu Bożym. Wielu było szykanowanych, jednak Bóg przyprowadzi ich z powrotem do domu. W wierszu 8 Izajasz pisze: wtedy Twoje światło zabłyśnie jak poranna zorza i Twoje zdrowie szybko zakwitnie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą i chwała Pana będzie za Tobą. To jest przepiękna obietnica. Będzie nas otaczać szata sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Pan będzie przed nami i za nami z tyłu. On nas ukryje pod swoimi skrzydłami. Wtedy będziesz wzywał, a Pan wysłucha. Zawołasz, a odpowie: oto jestem. Jeśli usuniesz spośród siebie jarzmo, przestaniesz wytykać palcem i mówić nieprawości. Niektórzy przez nieustanne krytykowanie nakładają na innych różnego rodzaju jarzma. Taka jest natura człowieka. Wkładają też na ludzi ciężary nie do uniesienia, których Bóg nigdy nie wymagał. W narodzie izraelskim istniały rygorystyczne i uciążliwe przepisy i nakazy odnoszące się zwłaszcza do sabatu. Jeśli otworzysz swoją duszę głodnemu i nasycisz duszę utrapioną, wtedy Twoje światło wzejdzie wśród ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. Cudowna obietnica. Zatem w Kościele Bożym nie ma miejsca dla religii skupionej na własnym ego. Jaki charakter przejawiali przywódcy Kościoła, że Bóg musiał skierować do ludu Bożego takie słowa? Zapewne byli dumni, pyszni i zarozumiali na skutek poczucia władzy. W wierszu 11 mamy przepiękną obietnicę. I Pan nieustannie będzie cię prowadził i nasyci twoją duszę w czasie suszy i utuczy twoje kości. I będziesz jak nawodniony ogród i jak źródło wody, którego wody nie ustają. Twoi potomni odbudują starodawne ruiny, wzniesiesz fundamenty wielu pokoleń i nazwą cię naprawcą wyłomów i odnowicielem ścieżek na zamieszkanie. Martin, o kim jest tutaj mowa? Bóg mówi o resztce, która pojawi się w przyszłości. Tak, jest to nawiązanie do reszty potomstwa, o której czytamy w 7 wierszu 12 rozdziału Objawienia. Reszta potomstwa, jaka pozostała z Kościoła Bożego, ci, którzy zachowują prawdę, odbudują zniszczone ruiny. Można powiedzieć, że wiele prawd zostało pogrzebanych w ruinach, dlatego należy podźwignąć prawdę ze zgliszczy. Czytamy też, że resztka wzniesie fundamenty wielu pokoleń. Martin, zatem nawet fundamenty zostały zniszczone. Co stanowi fundament? Wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. To była pierwsza Ewangelia, jaką usłyszał świat. To poselstwo, zwane też Ewangelią Wieczną, musi być ponownie głoszone. Interesujące jest to, że świat chrześcijański odrzucił Boże prawo. Chrześcijanie przyznają się do dekalogu wyłącznie deklaratywnie, podczas gdy w zasadzie pozbawili go znaczenia i autorytetu. Prawo stanowi podstawę Bożej władzy. Dlatego nie można umniejszyć jego wartości i pozbawić go znaczenia. Nie można też go rozpatrywać w oderwaniu od Ewangelii. Jeśli bowiem usuniemy prawo Boże z Ewangelii, to tym samym podważymy sens ofiarniczej śmierci Chrystusa. Tak właśnie jest. Jak mówiliśmy wcześniej, fakt, że Jezus zmarł na krzyżu, potwierdza ważność dekalogu. Nie można oddzielić prawa od Ewangelii. Ma ono zasadnicze znaczenie, gdyż to właśnie jego złamanie spowodowało, że na ziemi zapanowała śmierć i dlatego potrzebna była zadośćuczynna ofiara Jezusa. Dlatego lud Boży musi odnowić zniszczone miejsca i odbudować fundamenty od podstaw. Fundamenty wielu pokoleń. Zatem nie tylko to pokolenie utraciło zrozumienie ważnej roli prawa, ale stało się to na przestrzeni dziejów, ponieważ taki był plan Bożego przeciwnika. Zatem ci ludzie, ta resztka, będzie naprawcą wyłomów i odnowicielem ścieżek na zamieszkanie. Wyłomy to wybite w murze otwory. W Biblii mur uosabia prawo. W tym ochronnym murze są wyłomy. W wierszu 13 dowiadujemy się, o jakie wyłomy tutaj chodzi. W oryginale w tym miejscu zaczyna się nowy akapit. Przeczytajmy ten wiersz, gdyż jest niezwykle ważny. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od przekraczania szabatu, aby nie wykonać swojej woli w moim świętym dniu, który to jest dzień Pana? Sabat. Jak więc świat chrześcijański może twierdzić, że gdy Jan w Księdze Apokalipsy mówi o Dniu Pańskim, ma na myśli niedzielę? To niezrozumiałe. Tak, to niezrozumiałe. Wynika to też z braku poważnego studiowania Biblii. Jeśli wnikliwie przestudiuje się to zagadnienie, nie można się pomylić. Tak, mamy tutaj klarowną definicję Dnia Pańskiego. Bóg mówi, że sabat to Jego święty dzień. To nie nasz dzień. Ludzie często mówią, ty święcisz swój sabat, a my święcimy nasz dzień. Nic podobnego. Ja święcę pański sabat, a ty zachowujesz dzień ustanowiony przez człowieka. Jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, dzień święty Pana szanowanym, jeśli go uczcisz, nie czyniąc swoich spraw, ani nie wykonując swojej woli, ani nie mówiąc słowa próżnego. Czy szabat jest ważny? Ma kluczowe znaczenie. Właśnie. To nie tylko kwestia dnia. Szabat ma znaczenie głębsze. Dotyczy autorytetu Boga. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od przekraczania szabatu, co robimy nogami? Depczemy coś naszymi stopami. Zatem przykazanie o szabacie będzie deptane. Jeśli przestaniesz to robić, jeśli przestaniesz deptać przykazanie dotyczące szabatu, co stanie się w rezultacie? Wtedy będziesz rozkoszował się Panem, a wprowadzę cię na wysokie miejsca na ziemi i nakarmię cię dziedzictwem Jakuba, twego ojca. Dziedzictwem Jakuba jest życie wieczne. Tak bowiem powiedziały usta Pana. Martin, czy możemy oddzielić prawo Boże, a szczególnie przykazanie o szabacie od Ewangelii i od poselstwa na czasy ostateczne? Tak naprawdę przykazanie o szabacie na nowo podkreśla ważność całego prawa Bożego. Tak, a do tego podkreśla wagę bliskich relacji z Bogiem. Szabat jest owym wyłomem w murze, ponieważ atak na ten dzień bezpośrednio podważa Boży autorytet i niszczy fundament Jego władzy nad światem. W Starym Testamencie, w tekstach profetycznych, Jezus powiedział, że wykonywanie woli Pana jest rozkoszą. Dlatego te wersety z Izajasza mają bardzo duże znaczenie. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na słowa mówiące, że szabat jest rozkoszą, gdyż wiele osób twierdzi, że jego zachowywanie jest uciążliwe. Zajmijmy się tym przez chwilę. Czyż w ziemskiej służbie Jezusa szabat nie pełnił niezwykle istotnej roli? Wspominaliśmy o tym na przykładzie sadzawki Betesda. Wszystkie cuda, które wydarzyły się w szabat, a było ich w sumie 7, wywołały atak Żydów na Jezusa. Ale należy jasno powiedzieć, że szabat musi być rozkoszą. Czy osoby, które zostały uzdrowione i uwolnione z jarzma niewoli i grzechu, tego dnia bardzo się radowały? Wręcz skakały z radości. A kto był niezadowolony? Żydzi, którzy uważali, że zachowują szabat na swoich warunkach. Umieśćmy to we współczesnym kontekście. Kto jest nieszczęśliwy, jeśli dzisiaj rozkoszujesz się szabatem? Reszta świata chrześcijańskiego. Tak, reszta świata chrześcijańskiego. Nic się nie zmieniło. Nie możemy oddzielać tych kwestii od tego, co Jan ma nam do powiedzenia. Musimy dobrze rozumieć, że Jan nie tylko wywyższa Jezusa Chrystusa, ale wywyższa również prawo Boże, wywyższa szabat. Opowiadając o cudach Jezusa w dniu szabatu, o tym, jak uwalniał w tym dniu ludzi spętanych więzami grzechu i choroby, przedstawia też reakcję Jezusa na krytykę faryzeuszy. Napomina ich, mówiąc, żeby okazali współczucie kobiecie, która cierpiała całymi latami, zanim została uzdrowiona. Pyta, dlaczego oburza ich to, że została uwolniona z jarzma, z choroby, właśnie w szabat. Niewiarygodne. Można mieć właściwy pogląd na temat szabatu, ale można też mieć błędny pogląd. Można mieć właściwe zrozumienie, czym jest prawdziwa religia, ale można też mieć błędne zrozumienie w tej sprawie. Można mieć wyzwalający pogląd na religię, ale można też rozumieć ją w kategoriach jarzma. Zawsze tak było na przestrzeni dziejów. To prowadzi nas do kolejnego zagadnienia. W poprzednim odcinku posłużyliśmy się już tym cytatem. Sięgnijmy do niego ponownie. Ten tekst pochodzi z Review and Herald z 18 czerwca w 1901 roku. Wola Boga w odniesieniu do Jego naśladowców została jasno wyrażona w następujących rozdziałach Ewangelii Jana w 6, 13, 14, 15, 16 i 17. Rozdziały następne mówią o wydarzeniach, które doprowadziły do ukrzyżowania. Zalecenia dla ludu Bożego, odnoszące się zwłaszcza do tych, którzy mieli doświadczyć wylania wczesnego deszczu, znajdują się we wspomnianych powyżej rozdziałach. Zatem powinniśmy dobrze przyswoić sobie w szczególności rozdziały 6, 13, 14, 15, 16 i 17. Czyli do momentu, w którym Judasz opuszcza wieczerzę, aby zdradzić Jezusa. Zdrada Judasza została opisana w rozdziale 13. Tak jak wspomniałeś, rozdziały te są ważne dla wierzących, którzy żyją w czasach końca. Zgadza się. Martin, to właśnie chcemy zrobić podczas dzisiejszego studium. Przyjrzyjmy się bliżej 6, 13, 14, 15, 16 i 17 rozdziałowi Ewangelii Jana. Zobaczmy, jakie pouczenia możemy tam znaleźć dla ludu Bożego. W Ewangelii Jana można znaleźć Boże antidotum na grzech całego świata. To bardzo mocne zdanie. Czy powinniśmy więc studiować te rozdziały? One są antidotum. Chrystus oświadczył, kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Można umrzeć, jak umarł Chrystus, ale życie Zbawiciela nieustannie trwa w nas. Nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i aby miały je w obfitości. Chrystus zapoczątkował w nas zadziwiający, niekończący się proces, dzięki któremu w naszym obecnym życiu stajemy się jedno z Nim i będziemy już stanowić z Nim jedno przez całą wieczność. Udajmy się zatem do 6 rozdziału Ewangelii Jana. W poprzednim odcinku zakończyliśmy na rozdziale 5. Dlaczego rozdział 6 jest ważny? Przeczytaliśmy w Księdze Izajasza, co jest zadaniem ludu Bożego w czasach końca. Nakarmić głodnych, dzielić się chlebem. Należy dobrze zrozumieć, czym jest dzielenie się chlebem. Potem Jezus odszedł za Morze Galilejskie, czyli Tyberiackie. A szedł za nim wielki tłum, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. I Jezus wszedł na górę i usiadł ze swoimi uczniami. A zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Wtedy Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludzi idzie do Niego, zapytał Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni mogli jeść. Pomyślmy o tym w duchu głównego przesłania ewangelicznego. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Zatem mamy tutaj do czynienia z poselstwem Ewangelii. Jezus testuje Filipa, pyta go, gdzie kupimy chleb dla wszystkich tych ludzi? Apostołowie traktują te słowa dosłownie. Natomiast Jezus myśli w kategoriach duchowych. Chce przekazać uczniom ważną lekcję. Ale mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Filip mu powiedział, za 200 groszy nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy z nich wziął tylko trochę. Grosz stanowił dzienną stawkę za pracę. Tak więc wypłata za 200 dni pracy nie była wystarczająca, aby można było nakarmić całe zgromadzenie. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 rybki. Ale cóż to jest na tak wielu? W 5 chlebach jęczmiennych i 2 rybkach kryje się wiele symboliki. Jęczmień oznacza wczesne, a pszenica późne żniwa. Chleby jęczmienne symbolizują wylanie wczesnego deszczu. Co oznacza 5 chlebów jęczmiennych? Liczba 5 to liczba symbolizująca ludzkość. 5 zmysłów. Następnie jest mowa o 2 rybkach. Ryba to symbol ludzi, którzy zostaną złapani przez sieć. Tutaj mamy 2 małe ryby. Dlaczego 2 małe rybki? Za pomocą czego można złowić ryby? Za pomocą poselstwa Ewangelii. Gdzie się ono znajduje? W Starym i Nowym Testamencie. W tych 2 księgach. Często ludzie czytają tę opowieść i traktują ją dosłownie, próbując uzasadnić, czy można jeść ryby, czy też nie. To niedorzeczne. Mamy tutaj do czynienia z przesłaniem duchowym. To nie jest poradnia dietetyczna. Tak więc mamy tutaj jęczmienne chleby, które symbolizują wylanie wczesnego deszczu. Odniesienie do wczesnego deszczu ma również zastosowanie do późnego deszczu. Mamy 5 chlebów. Jest to ilość wystarczająca dla całej ludzkości. Mamy też 2 małe rybki, symbolizujące 2 księgi zawierające poselstwo Ewangelii. Porozmawiajmy o Słowie Bożym. Wtedy Jezus powiedział, każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Ponownie występuje liczba 5. Wówczas Jezus wziął te chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym. Podobnie i z tych rybek, ile tylko chcieli. Interesujące. Mamy tutaj ciekawy szczegół. Bardzo podoba mi się, w jaki sposób Pismo Święte przedstawia te rzeczy. W wierszu 11 można dostrzec pewną ważną zasadę. Jezus wziął chleby, podziękował i rozdał komu? Uczniom. A oni rozdali siedzącym. Jaka to jest zasada, Martin? Gdy chodzi o duchowy pokarm, Jezus da ci tyle, ile potrzebujesz, jeśli tylko poczynisz niezbędne przygotowania. Następnie twoim obowiązkiem jest przekazać ten duchowy pokarm dalej. To niezbędny warunek. Po pierwsze, Jezus wziął chleby, podziękował, następnie rozdał uczniom, a potem uczniowie rozdali pokarm siedzącym. Podobnie uczynił z rybkami. Można było wziąć mniej lub więcej, tyle, ile każdy chciał. Każdy mógł zdecydować, ile weźmie. A gdy się nasycili, powiedział do swoich uczniów, zbierzcie kawałki, które zostały, żeby nic nie przepadło. To ważne, aby nic nie przepadło. Jeśli popatrzymy na to w kategoriach duchowych, nabiera to głębszego znaczenia. Tak, pewne prawdy mogą być wyrzucone na ziemię. Jednak żaden kawałek nie ma prawa się zmarnować. Słowo Boże nie wraca puste. Czasami słyszymy historie o tym, jak ludzie zezłościli się na Słowo Boże. Słyszałem o człowieku z Ameryki Południowej, który zdenerwował się na Biblię, podarł ją na kawałki i wyrzucił do rzeki. W tym czasie pewna osoba łowiąca ryby w dole rzeki zaczęła wyławiać te kawałki. W efekcie zebrała wiele kart Biblii, dzięki którym poznała Ewangelię. Słowo Boże nigdy nie ginie. Zebrali więc i napełnili 12 koszy. Ilu było uczniów Jezusa? 12. Tak, blisko Jezusa było 12 uczniów, a więc każdy z nich miał jeszcze do rozdania po koszu chleba. Napełnili 12 koszy kawałkami, które zostały z tych 5 chlebów jęczmiennych po tych, którzy jedli. A ci ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili, to jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat. Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. Zatem ludzie, którzy ujrzeli cud, powiedzieli, to musi być Mesjasz. Uczyńmy Go królem. Mieli złe wyobrażenie na temat Mesjasza. Chcieli natychmiastowego rozwiązania dla trapiących ich przyziemnych problemów, ale niekoniecznie chcieli rozwiązania problemów duchowych. Wygląda to zupełnie podobnie jak w dzisiejszych czasach. Ludzie chcą ziemskiego wybawcy, który ustanowi ziemskie królestwo. Ciekawe jest to, że zaraz po tym wydarzeniu Jan sprawozdaje o innej niezwykle interesującej sytuacji. O Jezusie, który idzie po wodzie. Uczniowie opuścili tamto miejsce na łodziach i nagle zaczął wiać silny wiatr. Na jeziorze nastał sztorm. Wtedy pojawił się idący po falach jeziora Jezus, który panuje nad wodami i jest w stanie uciszyć wzburzone fale. Ta historia ma wydźwięk duchowy. Opowiada o burzach, które będą przetaczać się przez świat. Wody w symbolice biblijnej oznaczają ludzkość, narody i wielkie masy ludzi. Wtedy pojawia się Chrystus panujący nad wzburzonymi wodami. Idzie po wodzie. W tej historii mamy również inny mały cud. W wierszu 20 i 21 czytamy, a on powiedział do nich, to ja jestem, nie bójcie się. Wzięli więc go chętnie do łodzi i natychmiast łódź przypłynęła do ziemi, do której płynęli. A więc mamy tutaj jeszcze jeden cud. Tak naprawdę tych cudów było wiele. Łódź natychmiast przypłynęła do ziemi, do której płynęli. Bóg czyni cuda, pomagając w głoszeniu Ewangelii wszędzie tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie. Następnego dnia Jezus spotkał się z ludźmi, którzy doświadczyli cudownego rozmnożenia chleba. Szukali Go, aby się z Nim spotkać. Jezus powiedział im, że szukają Go, gdyż nasycili się cudownie rozmnożonym chlebem, pokarmem fizycznym. Jest wielu chrześcijan, którzy przychodzą do Jezusa dla chleba i ryb, a więc dla przemijalnych korzyści. Nie zauważają oni jednak głębszego znaczenia pokarmu duchowego. Musimy dobrze zrozumieć to, co Jezus ma im do powiedzenia. Ludzie ci zapytali, jak Jezus znalazł się na drugim brzegu. W wierszu 26 czytamy, Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Interesujące. Wtedy zapytali Go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Czy to jest ważne pytanie? Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Jeśli uwierzymy w Chrystusa, Bóg obdarzy nas mocą do czynienia dzieł Bożych, ponieważ będziemy chcieli, aby On nas zmienił. Ważne jest, aby wiedzieć, czym są dzieła Boże. Jest to dzielenie się chlebem żywota z innymi ludźmi. Dlaczego Jezus przyszedł na świat? Aby szukać zgubionych i ich zbawić. Jezus dzieli się chlebem życia. Rozdał chleb uczniom, a następnie uczniowie otrzymali zadanie, aby rozdać chleb innym ludziom. Zadziwiające, że ludzie zapytali wtedy Jezusa o znak. Powiedzieli mu więc, jaki znak czynisz, abyśmy wiedzieli i wierzyli Tobie? Cóż czynisz? Zadziwiające, bowiem poprzedniego dnia widzieli namacalny znak, a teraz znowu nie rozumieją. Tutaj jest sedno sprawy. Powiedzieli do Niego, nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane. Chleb z nieba dał im do jedzenia. W następnych wierszach Jezus podał duchowe odniesienie do wydarzeń na pustyni. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, to jest osoba, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Zatem Ewangelia mówi o konkretnej osobie, którą uosabia Zbawiciel. Wtedy powiedzieli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. I odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Mamy tutaj dwie wspaniałe obietnice. Jeśli potraktujemy je dosłownie, spotka nas rozczarowanie. Wciąż bowiem będziemy odczuwać głód fizyczny, podczas gdy ten duchowy chleb i napój są na całą wieczność. Ale wam powiedziałem, chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Niesamowita obietnica. Inaczej mówiąc, szukajcie, a znajdziecie. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym wskrzesił w dniu ostatecznym. Wszyscy, którzy przychodzą do Chrystusa ze skruszonym sercem, spragnieni i głodni, będą nasyceni. Będą nasyceni Nim, a nie jakimś pokarmem. I zostaną wskrzeszeni w dniu ostatecznym. I to jest wola Tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widział Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jak to się dzieje? Przez wiarę. Usprawiedliwienie jest z wiary. Ale Żydzi nie byli w stanie tego zaakceptować. Chcieli usprawiedliwienia przez uczynki. Zapytali Jezusa, jakie są Jego uczynki i otrzymali odpowiedź, która im się nie spodobała, ponieważ Jezus powiedział, że muszą wierzyć. Woleliby usłyszeć, poprzez jakie uczynki mogliby zasłużyć na zbawienie. Daj mi przepis, a ja upiekę ciasto. Nie otrzymali żadnego przepisu. Usłyszeli jedynie, że muszą w Niego uwierzyć. Oczywiście wiara nie oznacza, że nie należy przestrzegać prawa. Jezus przecież sam powiedział, że przyszedł, aby wykonywać wolę Boga. Kiedy wiara zajmuje właściwe miejsce, wszystko inne przychodzi razem z nią. Jak zareagowali na to, co powiedział Jezus? Ich reakcja zdumiewa. Jak powiedziałeś, wiara nie wyklucza uczynków, ale musi być zachowana właściwa kolejność. Uczynki muszą wynikać z wiary w osobę Jezusa. Wiersz 41 podaje: wtedy Żydzi szemrali o nim. Nie byli zadowoleni z tego, co usłyszeli. Czy świat chrześcijański przyjmuje słowa Chrystusa z radością? Nie, tworzy on własne wersje nauki Jezusa. Największa chrześcijańska denominacja na świecie rzuca przekleństwo na tych, którzy wierzą, że zbawienie jest jedynie przez wiarę. Zatem Żydzi szemrali o nim, bo powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić: zstąpiłem z nieba? Wtedy Jezus im odpowiedział: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus po raz trzeci powtórzył tę obietnicę. Saduceuszom taka odpowiedź również nie mogła się podobać, gdyż nie wierzyli w zmartwychwstanie. Napisane jest u proroków: i wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Uprzednio Ewangelia była zwiastowana przez aniołów, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Tutaj czytamy, że wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Kto stał przed nimi? Bóg. Tak, Bóg. Każdy więc, kto usłyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Nie jakby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga. Ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Wspaniała obietnica. Ja jestem tym chlebem życia. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które dam za życie świata. Tutaj Jezus ponownie oświadcza, że jest Bogiem. Ja jestem tym chlebem. Tak, ja jestem tym chlebem życia. Żydzi więc sprzeczali się między sobą i mówili: jakże on może dać nam swoje ciało do jedzenia? Odrzucili zatem duchowe zastosowanie płynące z tych słów. Myśleli na sposób kanibalistyczny. I powiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus powtórzył obietnicę. Ciało oznacza śmierć, a krew to życie, jak mówi Biblia. Zatem Jezus oddaje swoją krew, abyśmy my mogli mieć życie, i umiera w ludzkim ciele, abyśmy my mogli zostać wskrzeszeni do życia wiecznego. Jeżeli w Niego wierzymy, powstaniemy do życia wraz z Nim. Musimy tylko być gotowi, aby umrzeć dla siebie samych. Takie jest znaczenie tych słów. Martinie, co znaczą słowa Jezusa, że musimy jeść Jego ciało? W wierszu 55 mówi on: moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest ten chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli mannę, a pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. Przeczytajmy jeszcze inny werset, żeby umieścić słowa Jezusa w szerszym kontekście. Księga Jeremiasza, 15:16. Gdy się znalazły Twoje słowa, zjadłem je, a Twoje słowo było dla mnie weselem i radością mego życia. Nazywam się bowiem Twoim imieniem, Panie, Boże zastępów. Przestudiujmy te słowa. Cofnijmy się do pierwszego wersetu Ewangelii Jana. Z pewnością znamy ten fragment. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Słowo zostało napisane wielką literą, a więc na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A Jeremiasz mówi, gdy się znalazły Twoje słowa, zjadłem je, a Twoje słowo było dla mnie weselem i radością mego serca. Nazywam się bowiem Twoim imieniem, Panie, Boże zastępów. Zatem w jakim celu mamy jeść ciało Syna Bożego i pić Jego krew, żeby dobrze przyswoić sobie Jego słowa? Martinie, w dzisiejszym świecie ludzie są skłonni wierzyć jedynie w to, czego doświadczą osobiście. Religia oparta na doświadczeniach, na pozytywnych emocjach. W religii ludzie pragną nie tylko pozytywnych emocji, ale chcą też być prowadzeni przez Ducha. Jednak Duch Boży działa zawsze na podstawie Słowa Bożego. Na przykład w Kościele katolickim przywiązuje się wielką wagę do duchowych ćwiczeń Ignacego Loyoli, które jednak są całkowicie oderwane od Słowa Bożego, a koncentrują się jedynie na duchowych przeżyciach albo wręcz na doświadczeniach spirytualistycznych. Mogą one być głosami demonów. To są głosy demonów. W 1988 roku zdarzyła się pewna historia dotycząca grupy ludzi od 5 lat mającej doświadczenia z aniołami. W pewnym momencie te anielskie istoty kazały jej członkom zabić pewnych ludzi uczestniczących w innych spotkaniach biblijnych, ponieważ według nich stanowili oni zagrożenie dla tej grupy. Zatem można być tak bardzo zindoktrynowanym przez różne duchowe doświadczenia, że nawet morderstwo wydaje się czymś właściwym. Biblia mówi, że wielka potęga zwana Babilonem zwróci się przeciwko ludowi Bożemu, ustanawiając prawa służące do jego zniszczenia. Zatem zdarzy się podobna rzecz, tylko w wymiarze globalnym. Właśnie, i na podstawie własnych duchowych doświadczeń ludzie ci będą przekonani, że spełniają wolę Boga, że czynią Bogu przysługę. Powiedzmy to jasno i zdecydowanie. Jeżeli chcemy jeść ciało i pić krew Chrystusa, lub inaczej mówiąc, jeżeli chcemy naszą postawą odzwierciedlać charakter i życie Jezusa, co musimy najpierw uczynić? Musimy sięgnąć do Jego Słowa, do Biblii. O co chodziło w konflikcie rozgrywającym się w czasach reformacji? O Słowo Boże. Tak, o Słowo Boże. Wojna rozgrywała się wokół Słowa Bożego. Zatem konflikt dotyczył ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, dotyczył autorytetu Słowa Bożego. Uznania, że tak mówi Pan, jest ważniejsze od ludzkich praw i tradycji. To ważne, aby stale przypominać, co jest prawdziwym Słowem Boga. Dlatego poruszamy te tematy w naszych odcinkach. Ludzie w czasach Jezusa chcieli zobaczyć znaki i cuda. Jezus odparł, że nie otrzymują od Niego żadnych znaków i cudów oprócz znaku Jonasza. Czyli zobaczą śmierć i zmartwychwstanie. To jest właśnie znak Jonasza, który doświadczył pogrzebania we wnętrzu wieloryba, a następnie powstał z martwych. W czasach ostatecznych będziemy mieli tylko jedną drogę ratunku, którą jest Słowo Boże. Nie możemy polegać na własnych odczuciach. Nie możemy kierować się emocjami. Są one czymś naturalnym, ale nie mogą nad nami panować. Nie możemy dać się ponieść emocjom. Są właściwe tylko wtedy, gdy pozostają w harmonii ze Słowem Boga. To ono jest naszą podstawą. To ono stanowiło podstawę życia Marcina Lutra. Nie był on do czegoś przekonany, jeżeli stało to w sprzeczności z Biblią. Powiedział, że niedobrze jest postępować wbrew własnemu sumieniu. Jeżeli nasza religia opiera się na doświadczeniach duchowych i duch przekonuje nas, że możemy postępować po swojemu w sprzeczności ze Słowem Boga, jest to wyraźny sygnał, że ten głos należy do kłamliwego ducha. Jeżeli świat chrześcijański twierdzi, że szabat nie ma istotnego znaczenia, podczas gdy Biblia mówi, jak ważny dla Boga jest to dzień, to znaczy, że przez ten świat przemawia kłamliwy duch. Jest to rzeczywiście bardzo ważna kwestia. To właśnie dlatego rozdział 6 ma tak wielkie znaczenie, gdyż podkreśla szczególną rolę Słowa Bożego. Rozdział ten wskazuje nam fundament, na którym powinniśmy budować nasze życie wiary. Jest nim Słowo Boże ukazujące Jezusa, który jest kotwicą naszej nadziei. Martinie, ciekawe, że ludzie słuchający słów Jezusa wcale nie byli zachwyceni. Od wersetu 59 czytamy. To mówił w synagodze, nauczając w Kafarnaum. Wielu z jego uczniów, słysząc to, mówiło, twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Ale Jezus, świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich, to was obraża? Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i życiem. Słowa, które do was mówię, Biblia, Słowo Boże, Stary Testament, dobra nowina, Nowy Testament jako symbol i cień w rzeczy samej. O tym, jaki był rezultat słów Jezusa, czytamy w wierszu 66. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Jak wielu ludzi, gdy wskazujemy im na Biblię, mówiąc o różnych kwestiach, czyni podobnie, przestając chodzić z Jezusem tą drogą? To jest trudne. Wracają na drogę, którą uważają za jedyną prowadzącą do nieba. Ale tak nie jest, ponieważ jest tylko jedna droga, która prowadzi do nieba. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jego słowa stanowią kryterium tego, co jest drogą prawdy i życia. Ważne jest, aby powiedzieć, że żaden pastor, żaden inny autorytet, ale jedynie Słowo Boże, Słowo Jezusa. Możemy się z nich dowiedzieć, czego Bóg wymaga od człowieka. Wtedy Jezus powiedział do 12, czy i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus im odpowiedział, czy ja nie wybrałem 12, a jeden z was jest diabłem? A to mówiło Judaszu Iskariocie, synu Szymona, bo on miał go zdradzić, będąc jednym z 12. Uczniowie stwierdzają więc, że nie mają dokąd pójść, gdyż tylko Jezus ma słowa życia wiecznego. Inne drogi prowadzą na zatracenie. Dlatego tak ważne jest, żeby dokonać właściwego wyboru. Ale jeden z nich jest diabłem. W czasach, które są przed nami, możemy również spodziewać się podobnych niespodzianek. Omówiliśmy w zasadzie cały rozdział 6. Wykazaliśmy, dlaczego jest ważny, szczególnie w czasach końca. Musimy znać naszą misję. Należy dobrze zrozumieć wersety z 58 rozdziału Księgi Izajasza, a także proroctwa z Księgi Daniela w powiązaniu z proroctwami z Księgi Objawienia. Musimy czerpać prawdy ze Słowa Bożego, a nie z ludzkich źródeł. Pismo Święte jest naszą podstawą. Nie będziemy się już zagłębiać w szczegóły w pozostałych rozdziałach. Przejdziemy do kluczowego zagadnienia w rozdziale 13, ale przedtem wspomnimy o jednym interesującym szczególe. W rozdziale 7, w wierszu 17 Jezus mówi, jeśli ktoś chce wypełniać Jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. To bardzo interesujące zdanie. Każdy człowiek, który będzie chciał czynić Jego wolę, rozpozna, czy ta nauka jest od Boga. Zatem, czy to konieczny warunek, aby zrozumieć nauki Chrystusa, naukę o zbawieniu? Czy posłuszeństwo jest konieczne? Tak, jeśli będziemy czynić wolę Boga, wtedy pojmiemy Jego nauki. Wtedy otworzą się drzwi wiedzy. Jeżeli nieustannie krytykujesz, na przykład doktrynę szabatu, to gdy zaczniesz święcić ten dzień, zauważysz różnicę. Na tym polega ta obietnica. Należy dać Bogu szansę. Rozdział 8 porusza temat cudzołóstwa. Jest to bardzo interesujący, krótki rozdział, ponieważ duchowe cudzołóstwo stanowi ważny czynnik zagrażający wyznawcom Chrystusa i ludowi Bożemu. W tym rozdziale znajduje się niezwykle interesujący fragment o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie i przyprowadzonej do Chrystusa. Kobieta symbolizuje Kościół. Jezus pisze palcem po ziemi. Ciekawe, że nigdzie indziej w Ewangeliach nie czytamy, aby Jezus cokolwiek, czymkolwiek pisał. Jedynie w tej historii pisze palcem. Kiedy poprzednio Jezus pisał palcem? Na kamiennych tablicach. Właśnie. Możemy zauważyć te piękne, drobne szczegóły. Ludzie, którzy twierdzą, że Biblia jest księgą wymyśloną przez człowieka, są w błędzie. Nikt nie potrafiłby wymyślić tylu drobnych, ważnych powiązań. Pismo jest niewyczerpalnym źródłem wiedzy. Jaka była postawa kobiety przyłapanej na cudzołóstwie? Żałowała za swoje grzechy. Tak, miała świadomość swoich win. Nie odzywała się, była pokorna i wiedziała, że jest winna. Jezus wybaczył jej i powiedział, idź i nie grzesz więcej. Ta przepiękna historia daje wiele nadziei. Rozdział 9 jest równie fascynujący. Opowiada o uzdrowieniu człowieka ślepego od urodzenia. To naprawdę niesamowita historia. Uczniowie zapytali, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Zawsze chcemy wiedzieć, kto zawinił, co było powodem, że komuś przydarzyło się coś złego. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. I wtedy Jezus zrobił fascynującą rzecz. To powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. I powiedział do niego, idź, umyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. Niesamowite. Podobnie jak Chrystus najpierw rozdał chleb uczniom, a oni przekazali go tłumowi. W tym człowieku musiały objawić się dzieła Boga. Mamy tutaj bardzo ciekawy szczegół. Jezus zrobił błoto i namaścił nim oczy, gdyż ten człowiek był ślepy nie tylko fizycznie, ale również w sensie duchowym. Tak więc ta historia ma zastosowanie do nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy duchowo ślepi od urodzenia. Kiedy wcześniej Jezus uczynił coś z błota? W czasie stworzenia uczynił z błota Adama. Czy Biblia nie mówi, że wszystko zostało stworzone przez Jezusa, zarówno to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne? Zatem kto był stwórcą? Jezus. Jezus wziął błoto w ręce. Wcześniej zdarzyło się podczas pierwszego stworzenia człowieka. Teraz widzimy, jak ponownie robi błoto i namaszcza oczy człowieka. To symbol ponownego stworzenia. Widzimy, jak Bóg podczas stwarzania bierze w ręce błoto i namaszcza nim oczy. Przywraca duchowy wzrok. Potem posyła go do sadzawki Siloam, która w tłumaczeniu oznacza posłany. Inaczej mówiąc, ten człowiek jest posłańcem. Do kogo został posłany? Jezus powiedział do niego, idź, umyj się w sadzawce Siloam. Jeżeli chcemy mieć duchowy wzrok, musimy być nowym stworzeniem, a następnie musimy się umyć. Dzieje się to podczas chrztu. Umieramy wtedy dla naszego starego ja i zmartwychwstajemy do życia wiary. I tak jak w przypadku kobiety z poprzedniego rozdziału, mamy iść i więcej nie grzeszyć. Jezus mówi, idź i nie grzesz więcej, mimo że nie był ślepy z powodu grzechu. Ślepiec został posłany do faryzeusza, a faryzeusze okazali radość, kiedy zobaczyli, jak człowiek ślepy od urodzenia teraz odzyskuje wzrok. Czy faktycznie się ucieszyli? Wcale nie. Faryzeusze byli wściekli, naprawdę wściekli. Czyżby Jezus uczynił ten cud w szabat? Tak. Ten cud wydarzył się w szabat. Czytamy o tym w wierszu 16. Wtedy niektórzy z faryzeuszy powiedzieli, ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast mówili, jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? I nastąpił wśród nich rozłam. Czy poselstwa zakorzenione w Biblii nie wywołują podziałów? Ilu ludzi oddało życie ze względu na Biblię? Faryzeusze mu nie uwierzyli, więc wezwali jego rodziców. Rodzice obawiali się faryzeuszy, więc odrzekli, dlaczego nie zapytacie jego? Zapytali go więc ponownie, a potem krzyczeli na niego, i ty nas uczysz? My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Na co człowiek, który był ślepy, odparł. Czy jest grzeszny, nie wiem. To tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Usłyszawszy to, wpadli w szał. Odpowiedział im ten człowiek. To naprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył moje oczy. A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia Jego wolę, tego wysłuchuje. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli mu, urodziłeś się cały w grzechach i ty nas uczysz? Martinie, czy mamy dzisiaj podobne sytuacje, kiedy ludzie nagle odkrywają prawdy biblijne, idą do pastora lub duchownego, zadając im trudne pytania? Wtedy słyszą odpowiedzi, jakie macie wykształcenie? Co wy możecie o tym wiedzieć? Czy studiowaliście grekę lub hebrajski? Przychodzicie i chcecie nas uczyć? Nie jesteście teologami. Nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Potem w Ewangelii czytamy, że wyrzucono go precz. Porównajmy to z obecną sytuacją. Kiedy dzisiaj odzyskujesz duchowy wzrok i idziesz do kogoś, aby rozmawiać na temat Słowa Bożego, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że spotkasz się z odmową i że zostaniesz odrzucony. Nawet Jezus został odrzucony przez faryzeuszy. Nie przyjęli pouczenia. Odpowiedzieli mu, i ty nas uczysz? A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał, czy wierzysz w Syna Bożego? Ciekawe pytanie. Czy do tego momentu ten człowiek miał szansę, żeby zobaczyć Jezusa? Nie. Nie wiedział, jak Jezus wygląda. Ale odzyskał duchowy wzrok. Stał się świadkiem Jezusa. Zaczął o nim głosić i z tego powodu został wypędzony precz. Mógł czuć się odrzucony. Czy Jezus zostawił go w takim stanie? Jezus specjalnie przyszedł do niego. To wspaniała obietnica, że Jezus nas nie porzuci, tylko przyjdzie i zapyta, czy wierzysz w Syna Bożego. A on odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? I powiedział do niego Jezus, i widziałeś Go, i ten, który mówi z Tobą, jest Nim. Zostało to jasno powiedziane. Inaczej mówiąc, czy zobaczymy Chrystusa, gdy po odzyskaniu duchowego wzroku będziemy opowiadać o tym, czego nauczyliśmy się z Biblii i dotkną nas prześladowania? Tak, Jezus się nam objawi. Czyż Bóg nie powiedział, że jeśli będziemy czynili Jego wolę, poznamy Boże nauki? A On powiedział, wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Kim jest Jezus, skoro ludzie oddają Mu pokłon? Bogiem, tylko Bogu można się kłaniać. Jak to możliwe, że na tym świecie, na którym przyszło nam żyć, ludzie zaprzeczają boskiej naturze Jezusa? Niewiarygodne. Rzeczywiście to niewiarygodne. Nie chcą przyjąć tego, co Bóg ma im do zaoferowania. Wolą to, czego oni chcą. Dzisiaj jesteśmy świadkami niebywale ostrego ataku na bóstwo Jezusa. Jednak Ewangelia Jana wielokrotnie je podkreśla i nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym względzie. Czy Jezus napomniał tego człowieka, kiedy mu się pokłonił? Jezus nie zareagował w ten sposób, wręcz przeciwnie, powiedział mu, że ten, którego widzi i z którym rozmawia, jest Bogiem. Jezus jest Bogiem w pełnym znaczeniu tego słowa. W rozdziale 10 ewangelista Jan opisuje rozmowę między Jezusem a Żydami. W wierszu 17 Jezus mówi, dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Czy Chrystus musi być Bogiem, żeby czynić takie rzeczy? Jedynie Bóg ma taką moc. Jezus jasno wypowiada się na ten temat w wierszu 30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wtedy Żydzi znowu porwali kamienie, aby go ukamienować. Jezus powiedział do nich, ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mojego Ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie? Odpowiedzieli mu Żydzi, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo. To znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem. Czy Żydzi dobrze zrozumieli, o czym mówił Jezus? Tak, Jezus wyraźnie powiedział, że jest Bogiem. Jezus oświadczył, że jest Bogiem. Dobrze zrozumieli Jego wypowiedź, jednak Go odrzucili. Dlatego wkrótce mieli otrzymać ostateczny, niepodważalny dowód. Jezus powiedział, że jest zmartwychwstaniem, że oddaje swoje życie, aby je znowu wziąć i że z Ojcem są jedno. Żydzi wpadli w szał, ponieważ czynił siebie Bogiem. Potem w wierszu 11 Jan opisuje historię wskrzeszenia Łazarza. To świadectwo boskości Jezusa ma niepodważalny charakter. Jezus swoim słowem wywołuje Łazarza z grobu do życia. W rezultacie, co Żydzi chcieli zrobić z Łazarzem? Również chcieli zabić. Martinie, czy to cię dziwi? Nie. Gdy tylko człowiek zaczyna czynić wolę Bożą i przyjmuje Jezusa jako Boga, szatan próbuje go zniszczyć. To jego stały schemat działania. Wzbudzanie oporu wobec prawdy, a zwłaszcza wobec prawdy dotyczącej Jezusa.
Particularly a resistance to the truth as it is in Jesus.
Kiedy popatrzymy na wszystkie wielkie religie, zauważymy, że katolicyzm odrzucił naukę o odkupieńczej ofierze Jezusa. Podobnie jest w islamie i w judaizmie. Inne religie świata nie potrzebują odkupienia. Tak więc pozycja Jezusa jest kwestią o kluczowym znaczeniu. I zawsze była. Wielki bój rozpoczął się w niebie z tego powodu. Wskrzeszenie Łazarza stanowiło ostateczny dowód przedstawiony przez Jezusa i wskazujący na Jego moc i Boży autorytet. Wszyscy mogą dojść do takiego wniosku po przestudiowaniu tych fragmentów. Doszliśmy do 13 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Jezus jest tuż przed odejściem z tego świata. Przekazuje uczniom ostatnie polecenia. Jest to niezwykle ważne poselstwo przeznaczone wyłącznie dla uszu uczniów. Na początku tego rozdziału Jan opisuje ostatnią wieczerzę. Następnie odnotowuje wyjście Judasza z wieczerzy. Potem od rozdziału 14 do 17 Jezus przekazuje uczniom ważne informacje i pouczenia, które powinniśmy bardzo dobrze znać. Musimy jeść ciało Chrystusa i pić Jego krew, abyśmy mogli ostać się w dniach, które nadchodzą. Te bardzo ważne kwestie poruszymy w następnym odcinku. Zdecydowanie zajmiemy się tymi rozdziałami w nadchodzącym odcinku, gdyż jest to ważny, ale obszerny temat, który zajmie nam dużo czasu. Jest tam mowa o sprawach, które dotykają nas dzisiaj. Zawarte tam poselstwo jest tak samo ważne dla nas, jak było ważne w tamtym czasie dla uczniów. Zakończmy nasze spotkanie słowem modlitwy. Ojcze w niebie, dałeś nam słowa życia. I przykazałeś, abyśmy żyli Twoim słowem, abyśmy spożywali Twoje ciało i pili Twoją krew. Panie, Ty obiecałeś, że jeżeli będziemy wypełniać Twoją wolę, poznamy lepiej Twoje nauki. Modlimy się również, żebyś namaścił nasze oczy błotem i przywrócił nam duchowy wzrok, gdyż jesteśmy ślepi od urodzenia. Dziękujemy, że jesteś naszym zmartwychwstaniem i życiem i że zgodnie z tym, co mówią Ewangelie, jesteś Bogiem godnym czci. Błogosław nas, kiedy się rozejdziemy. Bądź z nami, kiedy znowu się spotkamy, aby omawiać Twój wielki plan zbawienia. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.